Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy i radni w studiu, przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Oraz radny Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dwie godziny trwało spotkanie prezydenta Gorzowa z władzami AWF-u. Jak się dowiedzieliśmy, rozmawiano o potencjale naukowym kadry AWF-u oraz o strategicznym znaczeniu uczelni dla rozwoju akademickości miasta. Efekty tych rozmów wiemy, że chcecie państwo radni poznać, dlatego też jeszcze w maju ma zostać zwołana specjalna sesja Rady Miasta, której tematem ma być przyszłość gorzowskich uczelni wyższych. Czy to prawda i co dokładnie państwo chcecie zapytać? Panie przewodniczący, od pana zaczynam.
No już pytaliśmy na sesję, ale teraz rzeczywiście część radnych obiecała zwołać taką sesję. Ten wniosek ma wpłynąć. Także czekamy i pewnie rzeczywiście w maju to się stanie. Tam pewnie porządek obrad przewiduje, żebyśmy podyskutowali, więc będziemy rozmawiać. Pewnie wtedy prezydent przedstawi wyniki tych rozmów. Ja ich osobiście nie znam, ale rzeczywiście no, dobrze się dzieje, że temat żyje, że wszyscy radni są zainteresowani wraz z prezydentem, by ta akademickość w Gorzowie istniała, żebyśmy razem, nie patrząc na barwy polityczne, bo tutaj akademickość nie ma barw politycznych, tak jak chodniki i ulice, zbudowali silną jedną uczelnię. Jeśli jest taka szansa, jeśli rzeczywiście powstanie, wyodrębni się ta część z Poznania, bo takie słuchy dochodzą, że istnieje taka szansa, no to wtedy trzeba będzie się zastanowić, jak połączyć te dwie uczelnie, spełnić wtedy wszystkie wymogi i to, co latami nie mogliśmy załatwić, może rzeczywiście się szybko uda załatwić.
A jak już pan jest przy głosie, to przyszłość szkolnictwa wyższego w Gorzowie w pana ocenie rysuje się w jakich barwach?
No wszystko zależy od decydentów, tak? Czyli od władz jednej i drugiej uczelni. Mamy specustawę, mamy tutaj trochę pomocy w ramach rządu pani minister Rafalskiej, Prawa i Sprawiedliwości, żeby te uczelnie szybciej zbudować, żeby przyspieszyć to. Mam nadzieję, że to wszystko się uda, bo ja osobiście chciałbym, żeby Gorzów był takim miastem, który czerpie przede wszystkim przychody do budżetu i bogaci się na przemyśle. I to na przemyśle wysoko zaawansowanym, więc musimy połączyć dwie gałęzie, edukację i przemysł. Jeżeli będziemy mieli silną uczelnię na rynku lokalnym, jak jedna wspólna akademia, byłoby super. Wtedy naprawdę możemy kształcić inżynierów zawodową, szkołę za chwilę wybudujemy i będziemy mieli ludzi, którzy będą tu pracować, żyć, płacić podatki i wspólnie naszą bogatą wspólnotę budować.
No to jeszcze raz to pytanie, przyszłość szkolnictwa wyższego w Gorzowie, tym razem Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Nie ulega wątpliwości, że nie ma przyszłości Gorzowa, nie ma przyszłości dużego miasta wojewódzkiego bez bardzo silnej uczelni i cieszę się, że tutaj jest porozumienie. Cieszę się, że w końcu też prezydent Wójcicki to zrozumiał, dlatego że na ostatniej sesji zwracałem uwagę na to, bo spotkałem się wcześniej z władzami AWF-u, z tym z rektorem AWF-u i istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że wydział zamiejscowy AWF-u zostanie zdegradowany, a to będzie oznaczało, że ta duża tradycja AWF-u, kadra, profesorowie się rozejdą i tak naprawdę to, co budowaliśmy przez wiele lat, może ulec zniszczeniu. Uważam, że nie możemy sobie na to pozwolić. Ta ustawa, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje, ona ma swoje plusy i swoje minusy. Plus dla nas jest taki, że w tej ustawie, jeśli ona przejdzie w taki sposób, jak jest projektowana, to plus jest taki, że AWF w Gorzowie, Wydział Zamiejscowy, może się usamodzielnić i stać się samodzielną uczelnią. To dla nas jest bardzo duża szansa, ale też i wyzwanie. Minus jest taki, że wszystkie głosy specjalistów, fachowców mówią o tym, że ta ustawa powoduje, że mniejsze uczelnie będą miały bardzo duży kłopot z funkcjonowaniem. I to jest dla nas, dla Gorzowa, dla województwa bardzo duże zagrożenie, więc mam nadzieję, że w tym zakresie tam się dużo zmieni. Czekamy na ustalenia prezydenta. Ja rozmawiałem z rektorem AWF-u i on wyraźnie mówił o tym, że jest zainteresowany tym, żeby Wydział Zamiejscowy został usamodzielniony, żeby to była niezależna uczelnia, żeby to była gorzowska uczelnia niepodlegająca Poznaniowi, ale też zadałem pytanie bardzo ważne o majątek tej uczelni, bo trzeba oczywiście im pomóc, żeby byli niezależni i tutaj rektor bardzo wyraźnie powiedział, że nie będzie rościł sobie żadnych praw do majątku, do budynków i tak dalej, to odda to uczelni i miasto nie będzie musiało za to płacić, ani też ta nowa uczelnia. To jest bardzo dobry pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że obie nasze uczelnie w tym momencie powinny się połączyć, bo tylko jedna dobra, silna uczelnia ma szansę na to, żeby być znaczącym ośrodkiem akademickim.
No technicznie jest to niemożliwe, panie rektor tłumaczył.
W tym momencie tak, aczkolwiek, wie pan, technicznie też nie było możliwe, żeby Wyższa Szkoła Zawodowa stała się akademią, ustawą się stało, więc ustawą można to zrobić. Te uczelnie powinny razem pracować i to jest dla nas bezdyskusyjne i uważam, że trzeba wspierać uczelnie, ale trzeba te uczelnie wspierać w taki sposób, żebyśmy my mieli podpisane umowy z uczelnią, czy zanim się skonsolidują z uczelniami, w taki sposób, że my pomagamy, natomiast jakby mamy wpływ na to, w jakim kierunku ta uczelnia, czy te uczelnie się rozwijają, czyli miasto powinno dodawać pieniądze uczelniom, natomiast powinno nam zależeć na tym, żeby rozwijały się te kierunki, które są zdaniem władz miasta miastotwórcze i takie rzeczy są do zrobienia. Myślę, że na przyszłość warto będzie w taki sposób z uczelniami rozmawiać.
Tylko też proszę wziąć pod uwagę, że tak naprawdę naszą miejską, gorzowską uczelnią mającą oddziaływanie regionalne jest Akademia.
Dzisiaj tak. Dzisiaj tak, natomiast o tym mówię, że AWF ma szansę się usamodzielnić. I ktoś, bo prezydent, jak z nim rozmawiałem na sesji, to tego nie rozumiał. Ja nie chciałbym, żeby Jacek Wójcicki był grabarzem tej historii AWF-u, bo to, że dzisiaj tam AWF Gorzowski podlega Poznaniowi, to jest to, co dzisiaj. W ciągu najbliższych 2-3 lat ta uczelnia może być samodzielna i nie obrażajmy się na to, że dzisiaj jest jedna uczelnia taka, druga siaka. Patrzmy do przodu na kilka lat. To powinna być jedna silna uczelnia i władze miasta mają narzędzia do tego, żeby wspomóc obie uczelnie w tym kierunku.
I przemysłowy Granat Klub Gorzów Plus.
A już moi przedmówcy powiedzieli, myślę, wszystko w tym temacie wyczerpany został praktycznie chyba on do dna. Natomiast pamiętajmy o tym, że gorzowski AWF ma wieloletnią tradycję, tak jak powiedział radny Surowiec. Od ponad 20 lat cieszy on się naprawdę ogromną renomą w Polsce. Przyjeżdżali do Wydziału Gorzowskiego ludzie nie tylko tutaj z ościennych gmin i okolic, ale przyjeżdżali z całej Polski i się kształcili. Także moim zdaniem miasto powinno wspierać nie tylko Akademię Jakuba z Paradyża, ale również powinniśmy wspierać i dopingować, aby usamodzielniła się nam oddział AWF-u i do tego dążmy. Natomiast jak to będzie z ustaleniami, co ustalił pan prezydent, dowiemy się, tak jak powiedział przewodniczący, na najbliższej sesji i wtedy też będziemy mogli coś więcej powiedzieć w temacie.
To są miejskie sprawy. Kolejny temat. Miasto ogłosi kolejny przetarg na przebudowę szkoły podstawowej nr 20. Przypomnę, pierwszy został unieważniony, bo na rozbudowę szkoły w budżecie miasta zapisano około 6,5 miliona złotych, a oferta złożona przez konsorcjum dwóch firm opiewała na kwotę 13 milionów złotych. Co na to magistrat? To też kwotę 6,5 miliona złotych mieliśmy zaplanowaną w budżecie, który tworzony był we wrześniu ubiegłego roku, tak odpowiedziała pani wiceprezydent Agnieszka Surmacz. I teraz panowie, takie wyjaśnienie. Czy panu to satysfakcjonuje? Bo wygląda to trochę tak, że no, wiedząc, iż przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, bo kwota jest zbyt niska, i tak go ogłaszamy. No musimy go ogłosić, czy nie musimy? Jak panowie to widzicie, panie przewodniczący?
No jeśli pieniądze na inwestycje są zapisane w budżecie, no to powinniśmy realizować budżet, więc tutaj oczywiście, że powinniśmy go ogłosić.
A to takie ogłoszenie przetargu po to, żeby ogłosić, wiadomo, że nie będzie rozstrzygnięcia.
No zawsze można liczyć, jak ja to mówię, na cud, ale w tym przypadku będzie trudno, ponieważ rzeczywiście rynek jest wysycony z tych wykonawców. Jest potężna ilość pieniędzy na rynku, potężna ilość inwestycji i to jest do przewidzenia. No ale to rzeczywiście tutaj nikogo nie chcę usprawiedliwiać, ale jest pewien proces projektów i tak dalej. Szkoda, że po prostu te takie projekty finansowane 100% z budżetu miasta nie były robione na samym początku kadencji przez prezydenta Wójcickiego, wiedząc, że ta perspektywa unijna powoduje w pewnym momencie tak mocne spiętrzenie tych inwestycji, że nie będzie wykonawców i siłą rzeczy, jak to rynek zareaguje, wiadomo, czyli będą droższe te inwestycje. No teraz jest za późno, te wnioski urzędnicy powinni dużo wcześniej wyciągać. My jako radni możemy tylko na to patrzeć, ubolewać i liczyć na to, że w kolejnych przetargach będzie lepiej, chociaż rzeczywiście ciężko na to liczyć. Nic nie można więcej dodać chyba w tej
według
sprawie.
Tych pieniędzy budżetowych zaplanowanych na rozbudowę SP20, no wyszłoby, że firma wykona to zadanie za 1700-1800 za metr kwadratowy, co jest kwotą no, raczej z kosmosu w tej chwili, w naszych realiach.
Tak liczyli wtedy pewnie projektanci, ale tutaj to jest dosyć duża inwestycja, bo to jest 7 wtedy, rok temu czy półtora, teraz 13. No ale spójrzmy na budżet obywatelski, tam są już inwestycje dużo mniejsze, także tu będzie dopiero olbrzymi problem ze znalezieniem wykonawców na takie małe inwestycje.
Robert Surowiec z Platformy Obywatelskiej.
No, proszę Państwa, to są rzeczy, które naprawdę trudno komentować, bo sami urzędnicy, sam prezydent prosi się o bałagan. Rozumiem, że to jest tak. Prezydent, wiedząc, że tego przetargu nie rozstrzygnie, go ogłasza, no bo każdy rozsądny wie, że jeśli jest cena wyliczona z okresu powyżej rok, no to te ceny są dużo wyższe. Te ceny zaczynają galopować, więc nikt tego nie uwzględnia. Mam wrażenie, że chodzi o to, żeby pochwalić się sukcesem, żeby ogłosić, że rozbudowujemy szkołę, ogłaszamy przetarg. Wiadomo, że ten przetarg się nie rozstrzygnie. Oczywiście winne są czynniki zewnętrzne. Oczywiście urzędnicy wszystko robią dobrze i wszyscy w urzędzie klepią się po ramieniu, mówią, no ciężko napracowaliśmy się, zrobiliśmy kawał dobrej roboty i się nie udało. Ogłoszenie tego przetargu to jest naprawdę bardzo dużo pracy. To nie jest tak, że ktoś na stronę internetową rzuca informacje o przetargu, tylko to są tygodnie pracy urzędników. Tygodnie pracy urzędników od początku było wiadomo, że będą wyrzucone na marne, bo cena jest za niska. Ktoś w tym urzędzie powinien naprawdę zacząć nad tym panować. To nie jest tak. Oczywiście rynek jest trudny, natomiast jak jest rynek trudny, to trzeba te rzeczy przewidywać i wtedy uczciwie prezydent powinien powiedzieć, te inwestycje nie będziemy teraz realizowali, bo nie mamy tyle pieniędzy w budżecie, albo trzeba po prostu dołożyć pieniądze. Jeśli się ogłasza przetargi w cenach absolutnie zaniżonych do rynkowych, no to wiadomo, że nie będą one rozstrzygnięte, wiadomo, że to czeka dużo pracy urzędników, a będą cierpiały inne inwestycje. Realizujemy w szpitalu bardzo wiele inwestycji, one się udają w terminie, ale właśnie dlatego, że je dokładnie przygotowujemy i nie tracimy czasu na taką papierkową, niepotrzebną robotę. I myślę, że ja bym zaprosił prezydenta Wójcickiego, żeby przyszedł, może się trochę nauczy, jak w tym trudnym rynku się poruszać, bo myślę, że warto rozwijać nasz Gorzów.
Przemysław Granat, Gorzów Plus.
No i tą sytuację można ocenić dwojako. Z jednej strony patrzymy przez pryzmat Urzędu Miasta, no niewątpliwie cena, która była uwzględniona w budżecie, te 6 milionów, było ceną za niską. Myślę, że prezydent liczył tutaj na pewne oszczędności, które będzie mógł dołożyć. Przypuszczam, że szacowane były oszczędności rzędu miliona, dwóch, no ale tutaj wyszło nam rzędu 6 milionów, także no nie ma szans zrealizować tego przedsięwzięcia. Z drugiej strony warto spojrzeć, czy ta oferta, która została złożona przez jednego, jedynego wykonawcę, była ofertą rynkową, czy nie złożył oferty licząc na złoty interes, który może wypali, może nie.
Zróbmy teraz przerwę w miejskich sprawach, później powracamy i kolejny temat.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy do miejskich spraw. W studio przypomnę radni Sebastian Pieńkowski, Robert Surowiec i Przemysław Granat. A jeśli już mówimy o przetargach, panowie, to proszę bardzo, można komentować. Żadna firma nie zgłosiła się do przetargu na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego. Termin minął dzisiaj. Magistrat będzie musiał ogłosić zapewne kolejne postępowanie.
No i co tu komentować? Jest to komentować czy nie, panowie? Panie przewodniczący Sebastian Pankowski.
No, ciężko komentować. Rzeczywiście rynek, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to wszyscy jest trudny. Ja byłem zaproszony ostatnio jako samorządowiec na spotkanie z panem premierem Morawieckim i tam też zgłaszaliśmy ten problem, że te pieniądze rządowe, które trafiają do miast, tak jak tu na przykład na Kazimierza Wielkiego, około 5 milionów, powinny w związku z trudnym rynkiem być troszeczkę dawane na dłuższy czas i rzeczywiście premier obiecał, że może nie będzie to na rok, czy do końca roku, tylko będą to planowania dwuletnie, więc może to też poprawi trochę sytuację, że te pieniądze nie będą tracone i to się uda. Tutaj no. Rzeczywiście to pozyskanie nastąpiło tak w ostatniej chwili no i przy tym rynku będzie trudno. No liczę, że kolejny przetarg spowoduje, że ktoś się zgłosi. I nawet jak za wyższą sumę, to pan prezydent powinien zrobić jeszcze raz wycenę, sprawdzić, żeby już zabukować, jak to mówią młodzi ludzie, trochę więcej pieniędzy, żeby ewentualnie jednak zdążyć i wykorzystać tę subwencję czy dotację z budżetu państwa.
Bo wyjaśnimy, że jak inwestycja ma rządowe dofinansowanie, to aby otrzymać pieniądze, zadanie musi być wykonane w tym roku.
Tak jest.
Tak jest. Przemysław Gramek, Gorzów Prost.
Niestety inwestycja oddala nam się o kolejny miesiąc tudzież dwa, ponieważ tyle czasu zajmuje rozpisanie przetargu na nowo. No szkoda, że nikt się nie zgłosił. Walczymy o tą drogę już od dawna. Jak ona wygląda, tak każdy z mieszkańców wiozący dziecko do szkoły albo wracający do domu wie, no jest ona w opłakanym stanie i od paru dobrych lat należałby się jej remont. Osobiście ubolewam nad sytuacją, która się wydarzyła, no ale tak wygląda rynek niestety.
No swoją drogą coraz częściej takie informacje do nas dochodzą, że albo w przetargu kwoty są wiele wyższe niż zaplanowane, albo nikt się nie zgłosił do takich przetargów. Robert Surowiec, Klub Platforma.
Tak, ulica Kazimierza Wielkiego to jest ważna ulica, dość często nią jeżdżę i muszę przyznać, że ona sprawia ostatnio takie bardzo przygnębiające wrażenie, bo te nieczynne tory tramwajowe, zarośnięte, zardzewiałe, ta wiata przystankowa, która sprawia wrażenie, jakby za chwilę miała się wywrócić, jak popada deszcz, to ludzie tam czekają w błocie, więc to naprawdę jest źle na to. Źle to wygląda i źle to funkcjonuje. To jest trochę takie pokłosie tego, co mówiliśmy wcześniej, bo z jednej strony przygotowanie takiego przetargu, to dla urzędników jest duża praca i duży wysiłek i czas, który jest na to tracony, ale z drugiej strony wtedy, kiedy przedsiębiorca składa ofertę, to też nie jest jeden świstek papieru, tylko to jest koszt przygotowania takiej oferty, to znów jest czas i dzisiaj wtedy, kiedy tych prac jest dużo, a firm, w zasadzie pracowników firmy mają mało, więc muszą wybierać prace, które chcą, to mam wrażenie, że trochę jest to pokłosie takiego braku profesjonalizmu w naszym Urzędzie Miasta, bo dzisiaj jeśli te oferty są źle szacowane, to było widać po tej szkole, o szkole numer 20, o której mówiliśmy. Przedsiębiorcy, którzy złożyli tą wspólną ofertę, musieli się napracować, ta oferta kosztowała i tak dalej. I się okazuje, że miasto wyceniło to w sposób barbarzyńsko niski, jak na dzisiejsze warunki, więc to są pieniądze, które te firmy straciły. I dziś następne firmy budowlane, które mogłyby robić ulicę Kazimierza Wielkiego, myślę, że też niestety zastanawiałem się trzy razy, czy ponieść ten wysiłek, ten wydatek na przygotowanie dokumentacji do tego, żeby złożyć dokumenty do przetargu. I jeśli po drugiej stronie jest tak nieprzewidywalny partner i niestety płacimy cenę za ten brak profesjonalizmu w mieście, a miasto powinno być takim przykładem solidności i dobrej współpracy z firmami.
Jeszcze jeden temat, budżet obywatelski. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale jest w naszym mieście realizowany już od 6 lat. W niepełnej jeszcze formule był poddany pod głosowanie w 2012 roku. Jak ktoś policzył, w Gorzowie przeznaczono na budżet obywatelski 22 990 tysięcy złotych. Obecnie trwa proces konsultacji, jeśli chodzi o wnioski na przyszły rok, a teraz trwa konferencja podsumowująca realizację budżetu przez 6 lat w naszym mieście. No to krótko, syntetycznie. Panowie, udało się, możemy czuć się dumni, że idea budżetu obywatelskiego w Gorzowie funkcjonuje dobrze w praktyce, czy jeszcze byśmy coś poprawili, panie przewodniczący?
Znaczy ja cały czas twierdzę, że trochę zepsuliśmy. Akurat Klub Prawa i Sprawiedliwości tego nie przykładał ręki, ale mam dużo głosów ludzi, którzy którzy nie mogą na te zebrania 30-50 osobowe przychodzić i twierdzą wręcz, że no, część ludzi się dobiera, przychodzi, głosuje, która ma czas, a formuła, która była wcześniej, czyli prowadzimy normalnie głosowanie, każdy może, kto jest zainteresowany, pobiegać, pozbierać, taka rywalizacja i wtedy ludzie się angażują, wtedy wiedzą, że mogą szeroko się zaangażować i ten budżet obywatelski jako idea trafia, mówiąc kolokwialnie, pod strzechy, tak? Bo dzisiaj, jak się spytać obywatela, który idzie ulicą, jakby taką sondę radio zrobiło, czy wiedzą, gdzie jest spotkanie, jak, czego dotyczy, to myślę, że idea upada, więc moim zdaniem powinniśmy wrócić do tego, co było, ponieważ tak moim zdaniem zabijemy ideę tego budżetu, bo wtedy jak ludzie wiedzą, że poprzez swoją aktywność mogą pozbierać podpisy, mają 2 tygodnie czy 3 i każdy może zagłosować zgodnie z zasadami, wtedy to jest dużo lepsze niż w momencie, gdy się zbierze 30-50 osób i sobie zdecyduje w ramach jakiejś tam dyskusji. Także tutaj ten mankament, reszta oczywiście bardzo mi się podoba, i powinniśmy to kontynuować, ale tutaj bym chciał, żeby ta edukacja, to szerokie dotarcie do wszystkich pozostało jak w starej wersji.
Zdaje się, że dzisiaj będzie spotkanie mieszkańców Zamościa i tam dyskutować będą. To będzie pierwsze ze spotkań o projektach zgłoszonych do budżetu właśnie z tamtego terenu. I zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Przemysław Granat, Gorzów Plus.
Tak, spotkania z mieszkańcami będą trwały praktycznie do połowy czerwca, także zostały rozciągnięte dosyć mocno w czasie. Jak pan redaktor powiedział, budżet 22 milionów przez te wszystkie lata.
Już prawie trzech.
Tak, dokładnie 23 milionów jest dosyć solidnym zastrzykiem, także mieszkańcy mogli powybierać różne ciekawe inwestycje. Myślę, że wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować w ramach budżetu takiego standardowego, uchwalanego przez radnych i prezydenta. Mam tu na myśli m.in. skatepark, który sobie grupa młodzieży wywalczyła w Parku Kopernika. Także jest to świetna inwestycja, która pokazała, że jeżeli uda nam się zebrać gromadkę ludzi, którym na czymś zależy, to uda im się doprowadzić to do celu i jednoczy za jednym razem. Także to cieszy. Natomiast, tak jak przed chwilą powiedział przewodniczący, idea głosowania na spotkaniach również mi nie przypada do końca do gustu. Zostawiłbym to dla szerszego grona, tak jak było w pierwszych wersjach projektu.
No i jeszcze raz budżet obywatelski, Robert Surowiec, Klub Platformy.
Tak, ja mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę, dlatego że 6 lat temu to ja właśnie byłem inicjatorem i to była uchwała skierowana pod obrady Rady Miasta przez radnych Platformy Obywatelskiej. Spojrzałem na pana przewodniczącego, który taki zamyślony, tak, przez radnych Platformy Obywatelskiej. I pamiętam, te 6 lat temu i ówczesny prezydent, i część radnych nie byli przekonani do tego pomysłu. Prezydent Jędrzejczak mówił, że cały budżet jest budżetem obywatelskim. Część radnych mówiła, że to jest taka gra pod publiczkę. Cieszę się, że minęły te lata i w zasadzie już w Radzie Miasta nie słychać i też ze strony prezydenta nowego nie słychać takich głosów, że to jest zły pomysł. Oczywiście możemy dyskutować o tym technicznie, jak to głosowania powinny się odbywać. Te spotkania mają swoje plusy i mają swoje minusy, bo bardzo często są tego typu sytuacje, że te wnioski można uzupełnić i na takich spotkaniach można je przedyskutować, bo ktoś chce zrobić plac zabaw, a ktoś inny obok tego siłownię i te wnioski wtedy można by złączyć. I to jest plus tego rodzaju spotkań i porozumienia między mieszkańcami. Mieszkańcy danego obszaru mogą się porozumieć, że w tym roku robią kawałek chodnika, w przyszłym plac zabaw. Natomiast minus jest taki, że ta aktywność nie jest za duża, nie każdy ma czas i tak naprawdę wielu osobom, czy większości osób ten budżet jakby przecieka przez palce, bo jeśli nie mogą pójść na spotkania, to ktoś za nich podejmuje decyzję. Natomiast to, co jest ważne w budżecie obywatelskim, to my w tym zakresie 20 kilku milionów przez te 6 lat oddaliśmy władzę mieszkańcom. To mieszkańcy sami decydują, poza prezydentem, poza radą, co chcą, żeby było robione. I tak to powinno wyglądać. Niech mieszkańcy zmieniają ten swój kawałek miasta, tam gdzie mieszkają, te rzeczy, które ich interesują. To jest bardzo ważne. Natomiast do tej pory, poza właśnie skateparkiem, który jest takim dobrym przykładem zaangażowania mieszkańców, natomiast złym przykładem realizacji inwestycji, to poza tym przykładem te inwestycje udało nam się sprawnie realizować. Mam niestety duże obawy o ten budżet, który realizujemy teraz, bo tam są duże opóźnienia. A tu jest tak, że jeśli my robimy budżet obywatelski, to podpisujemy swego rodzaju kontrakt z mieszkańcami i my mówimy, my wam oddajemy władzę, wy wybierzcie, co chcecie, żeby było zrobione, natomiast to miasto się zobowiązuje, że to zrobi, zrobi to sprawnie i szybko. Będzie to fatalny odbiór, jeśli duża część tych inwestycji nie będzie zrealizowana w terminie, bo mieszkańcy uznają, że trochę zostali zrobieni w konia, więc tutaj mobilizuje prezydenta urzędników, że to są drobne rzeczy, ale ważne rzeczy w budżecie obywatelskim powinny mieć takie zielone światło przez tą machinę urzędniczą i powinny być szybko i sprawnie robione i dobrze wyceniane.
Szybko i sprawnie minęło nam dzisiejsze nasze spotkanie w Miejskich Sprawach. Dziękuję pięknie. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Oraz Radny Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję serdecznie.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.